Kochani bracia i siostry, kilka razy stojąc na tym miejscu przywoziłem wam serdeczne pozdrowienia z Gródku. Tym razem przywożę serdeczne pozdrowienia z Opawy, ze zboru. Pół roku temu rozpoczęliśmy służbę. Tam ten zbór nam był wskazany jako zbór naszej dalszej służby. Myśmy to z rodziną bardzo wdzięcznie przyjęli i przeprowadziliśmy się. I od pół roku usługuję tam, prowadzę zbór tej samej denominacji, co zbór w Gródku. I bracia i siostry bardzo serdecznie pozdrawiam, wiedzieli, że przyjeżdżam tutaj do was i przekazują te pozdrowienia. Ci 6 tygodni temu mieliśmy, wśród nas był te również brat Aleksander. Przygotowywaliśmy się z całym zborem na tę okazję, by słyszeć Boże Słowo. I chcę powiedzieć, że wiele jest świadectw tego, jak Pan Bóg działał przez naszego kochanego brata, którego dzisiaj słyszeliście i którego jeszcze usłyszycie. Jedno świadectwo za wszystkie powiem, żeby nie tylko Aleksander mówił te świadectwa, żeby kto inny też. Mieliśmy w zborze takiego człowieka, młody człowiek, który nawrócił się, przyjął członkostwo, najpierw chrzest, potem członkostwo, ale po pewnym czasie pojawiał się coraz rzadziej w zborze i widzieliśmy, że odchodzi. Coraz mniej można było do niego dotrzeć. I tak decydowaliśmy się, co z nim zrobić. Okazało się, że poszedł w ten świat, że nie tylko sam zaczął zażywać narkotyki, ale też zaczął sprzedawać je. Był dealerem narkotyków i wykorzystywał dobre kontakty młodzieży chrześcijańskiej po to, żeby swoją pracę wykonywać w ten sposób. I też miał jeszcze inne kontakty z ludźmi, którzy nie należą do Pana Jezusa i wręcz przeciwnie, wszedł w okultyzm. I nawet czasami chciał wracać do zboru. Były takie okresy, że on by chciał, ale był związany. Nie mógł. On nie był swobodnym człowiekiem, on nie był wolnym człowiekiem, nie mógł sobie spokojnie przyjść, siąść, wysłuchać, pomodlić się, podziękować, mieć relacje z braćmi i siostrami. Nie mógł. Grzech jest czymś, co związuje człowieka. I on musiał znowu wracać do starego sposobu życia. Kiedy brat Aleksander był w naszym zborze, słuchał uważnie. Od dawna nie było go, wtedy przyszedł. Po tym nabożeństwie chciał się z nim spotkać. Chciał z nim porozmawiać. I rozmawiali razem. Modlili się razem. Ten człowiek został uwolniony. Od tej pory nie brakuje go na żadnym niedzielnym nabożeństwie. Od tej pory widać, że znowu to nowe życie w nim jest. To widać, to czuć. I to jest wielkie świadectwo Bożej łaski i Bożego działania. Mieliśmy również w naszym zborze 17 dni modlitw i postu. Jeżeli chcemy, żeby zbór w jakiś sposób dalej posunął się duchowo, to nie wystarczy, że zmienimy porządek nabożeństwa. To niewiele zmienia, jeśli chodzi o duchowe zaplecze tego zboru, jeśli chodzi o duchowy jego stan. Tutaj trzeba czegoś więcej, tutaj trzeba robić duchowe kroki do tego, żeby duchowo zmieniał się ten zbór. A najprostszym krokiem jest modlitwa, jest post. I ogłosiliśmy w zborze taki post. Cieszę się, że większość zboru wzięła udział. Jak młodsi, tak i średnia generacja, tak i starsze osoby. Czasami całe rodziny w jednym dniu razem wzięli post i modlitwę i każdy ten dzień był poświęcony innemu tematowi, innemu problemowi, który mieliśmy w zborze i chcieliśmy modlić się i pościć w tej sprawie. A ten post nie był po to, żeby w jakiś sposób wywierać presję na Bogu, że teraz no to my się pościmy, więc już musi coś zrobić. Ale post i modlitwa była po to i w ten sposób do tego podeszliśmy, żeby zbliżyć się do Boga. A mamy tę obietnicę, że jeżeli my zbliżymy się do Boga, to On zbliży się do nas. Jestem pod wrażeniem, w jaki sposób to się działo, w jaki sposób to się zaczęło dziać. W czwartek przed świętami wielkanocnymi skończyliśmy nasz 17-dniowy maraton postu i modlitw, a w piątek zaczęły się dziać cudowne rzeczy. Przychodzi taka młoda dziewczyna do mnie do biura i mówi do mnie: pastorze, jestem ochrzczona. Myślałam, że mam coś wspólnego z Bogiem. Ale jeśli patrzę do tyłu, na swoje życie, nie widzę żadnego dnia takiego, w którym spotkałabym się z Bogiem osobiście. Nie mam tej osobistej relacji z moim Bogiem. Ja zadałem jej proste pytanie. Czy chcesz, żeby dzisiejszy dzień był tym dniem, w którym będziesz miała to osobiste spotkanie z Bogiem? Czy chcesz, żeby to było teraz? Ona mówi: tak, chcę. Właśnie po to przyszłam. Ja mówię: dobrze, więc módl się w tej sprawie, a ja się potem będę modlił. Ona mówi: pastorze, ja nie wiem, jak się modlić. Ja mówię: więc spokojnie, ja cię poprowadzę. Powtarzała za mną. Przyszliśmy razem do Jezusa. Wyznaliśmy Mu grzechy. Wyznaliśmy Mu ten największy grzech. A tym największym grzechem naszym było to, że nie znaliśmy Go. Że ona Go nie znała, że się nie spotkała z Nim osobiście, że plecami była do Niego odwrócona. To był ten największy grzech. Wyznała te grzechy. Wyznała i przyjęła Jezusa do swego serca. Prowadziłem ją w tej modlitwie wdzięczności, radości i dziękczynienia za to, że jest przyjęta przez Boga, że czuje się akceptowana. I kiedy powiedzieliśmy amen, to był zupełnie inny człowiek. Zupełnie inny człowiek. Wyszła z biura. Ja mówię: poczekaj jeszcze. Chciałem się spytać, jak to odbierasz, jak się czujesz? A ona mówi: muszę o tym komuś powiedzieć, bo czuję się taka wolna, czuję się taka radosna, nigdy jeszcze wcześniej tego nie doświadczyłam. Nie trzeba wielkich dźwięków, wielkiej muzyki do tego, by przyjąć Jezusa Chrystusa do swego serca. Nie trzeba wzniosłej atmosfery. Zwykła, prosta, krótka rozmowa i modlitwa. I należysz do Niego. No to powiedziałem sobie, jeżeli tak się nam zaczynają te święta, to jest dobra okazja, Wielki Piątek, zrobię wezwanie po kazaniu. Prowadziłem nabożeństwo i usługiwałem na temat śmierci Pana Jezusa Chrystusa. I przygotowałem też muzyków do tego: słuchajcie, będzie wyzwanie, poprosimy ludzi do przodu, tych, którzy nie spotkali się jeszcze z Panem, żeby tak uczynili. Ale kiedy nabożeństwo zbliżało się do końca, nie miałem tego przekonania, że to jest ten właściwy czas. Zakończyliśmy go zwyczajnie. Ale za dwa dni była niedziela. I tam nikt nie był gotowy. A ja odczuwałem, to jest Boży czas, żeby poprosić ludzi do przodu, żeby zaoferować im modlitwę. I poprosiłem ich i wyszło trzech. Jeden z nich przyszedł z tą prośbą, że chciałby oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Amen. Przed całym zborem, razem z mnóstwem świadków, którzy byli wokoło nas, mogliśmy się modlić i cieszyć. To jest wielka radość, kiedy chociażby jeden człowiek przychodzi do Bożego Królestwa. To jest wielka radość. My potrafimy cieszyć się z wielu rzeczy, ale to jest prawdziwe źródło naszej radości. Nie minęło kilka godzin, otrzymuję telefon, nasza młodzież była na wyjeździe. Dowiedziałem się, że na wyjeździe jeden z chłopaków, którzy przyszli do nas, dołączyli ze świata, przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca. Halleluja. Chwała Bogu. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem tego, co Pan Bóg czyni. I tak sobie myślę, czasami zapominamy jako zbór, jako Kościół, po co jesteśmy. A Bóg w swojej łasce nam o tym przypomina. Nie jesteśmy, przyjaciele, tutaj dla siebie. Jesteśmy dla tych, którzy potrzebują słyszeć Ewangelię. A Bóg ma różne drogi i różne sposoby, w jaki On prowadzi tych ludzi pod Boże Słowo. Żeby nie dzielić się tylko doświadczeniami, ale też zostawić wam Boże Słowo jako takie biblijne pozdrowienie, chciałbym otworzyć Ewangelię Jana, 15 rozdział, i zostawić wam pierwszych 8 wersetów. Ewangelii Jana, 15 rozdział, pierwszych 8 wersetów czytamy. Pan Jezus mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Przyjmijcie, proszę, to słowo i poważnie potraktujmy je, ponieważ to słowo nas prowadzi do tego, żebyśmy trwali w słowie. I niech to słowo, Jego słowo w nas niech trwa. My w Nim, a Jego słowo w nas. A ten trzeci werset mówi: jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Te Boże nożyce, które czyszczą nasze życie, aby wydawały obfitszy owoc. To jest to Boże Słowo. To jest to Boże Słowo. To jest to, co właśnie dzisiaj czynimy. W tym czasie, w którym macie tę rocznicę, trwacie w Bożym Słowie i dobrze robicie. Trwajmy w Bożym Słowie. Niech to Słowo, pozwólmy Panu Bogu, niech to Słowo stanie się nożycami, które zacznie oczyszczać nasze życie, bo jeżeli nie, wtedy Bóg Ojciec jako winogrodnik mówi bardzo jasno, że każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Jeśli czujesz nożyce mistrza w twoim życiu, które oczyszczają ciebie, jesteś na dobrej drodze. Jesteś na dobrej drodze. Jesteś na drodze oczyszczania, na drodze Bożego prowadzenia, na drodze Bożego wychowania. Ale chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. Nie pomylmy celu. Te nożyce, to oczyszczanie, to słowo, które w nas ma obficie przebywać, nie jest celem Kościoła. Celem tym jest co innego. Celem jest owoc. Celem jest owoc. Krzak winorośli, jeżeli nie wydaje owocu, jeżeli nie ma winogron na nim, to on się do niczego innego nie nadaje. Nie można z niego zrobić żadnych mebli. Nie można zrobić z niego żadnej pięknej kazalnicy. Nie można z niego wybudować domu. To jest mały, niski krzaczek winorośli. I on jest tylko po to, żeby wydawał owoc. Nic innego. Jeżeli Kościół, jeżeli zbór nie wydaje owocu, to nie ma Pan Bóg dla niego innego planu. Innego planu tutaj, na tej ziemi. Jesteśmy tutaj po to, ja i ty, drogi przyjacielu, żebyśmy wydawali owoc. A czymże jest owoc? Owoc jest charakter Pana Jezusa Chrystusa. Owoc to nie jest ilość. Owoc to jest jakość. Ci, którzy pracują w winnicy, bardzo dobrze wiedzą, że czasami może urodzić się mnóstwo owocu, ale nie zawsze owoc winorośli jest słodki. Bardzo często jest cierpki i nadaje się tylko na produkcję podrzędnego wina. Ale żeby z mojego i z twojego życia zostało zrobione to najlepszej jakości wino, musisz zostać dobrze przycięty, by to słońce, by ta Boża atmosfera, by ta Boża przemiana w twoim życiu mogła się urzeczywistniać. Nic nie może przeszkadzać. I to jest jeden warunek, to przycinanie, wtedy jest jakościowszy owoc, a ten drugi jest to, byśmy trwali w nim, bo bez niego nie ma żadnego owocu. Jeżeli nie trwamy w krzewie winnym, to możemy przynosić imitację owocu. Możemy próbować starać się robić to, co inne zbory, to, co inni chrześcijanie, to, co inni pastorzy. Możemy starać się kopiować pewne rzeczy i pewne wzorce. Ale warunek jest ten, abyśmy trwali w nim. Bo tylko stamtąd jest owoc. Nie z Ameryki przychodzi owoc, nie z Rosji, ale z krzewu winnego. I chciałbym w tych kilku słowach was pobudzić do tego, byśmy nie pomylili celu. Celem nie jest przycinanie, przycinanie jest droga do celu, a celem jest mój i twój owoc, charakter Jezusa Chrystusa we mnie i w tobie. I tego wam życzę. Amen.